Eko Radio Lublin.
Dzień dobry, Krzysztof Mysiak i Małgorzata Maksim. Kłaniamy się w to sobotnie popołudnie 8 marca w programie Eko Radio Lublin. W tych audycjach przekonujemy, że warto być eko. Między innymi mówimy, jak dbać o środowisko na co dzień, czym są ekologiczne metody produkcji żywności, dlaczego warto segregować odpady i jak je prawidłowo segregować. Poruszamy również kwestie ochrony przyrody i recyklingu, promujemy ekologię, zdrową żywność i gospodarstwo ekologiczne, w tym stosowanie naturalnych środków nieprzetworzonych technologicznie. Spotykamy się też z producentami zdrowej żywności, naukowcami prowadzącymi badania na rzecz ekologicznej żywności. To również ekoporady kulinarne, w tym jak zdrowo przyrządzać potrawy i jak wykorzystywać wszystko to, co jeszcze raz wykorzystać można, a w tym wszystkim szukamy najbezpieczniejszych i najzdrowszych sposobów dla nas i dla środowiska. A dziś w programie między innymi powrócimy do tematu segregowania odpadów, bo choć właśnie segregowaniem zajmujemy się od kilku lat, to zmieniające się przepisy i zasady powodują, że mamy wciąż wątpliwości, gdzie wyrzucać poszczególne śmieci. Powiemy m.in. o odpadach niebezpiecznych i o tym, gdzie je wyrzucać, oraz o przeterminowanych lekach czy bateriach. Będzie też o wyszukiwarce, która pomaga w klasyfikacji poszczególnych odpadów. A w drugiej części programu powiemy o tym, jak zadbać o ochronę pszczół na co dzień, na przykład gdy uprawiamy role, ogrody czy działki, co jest ważne, jeżeli mówimy o zagrożeniach, jakie czyhają na te cenne zapylacze, ale też o tym, co zrobić, by pszczołom pomagać, bo jak zabraknie pszczół, nie będzie i nas, dlatego musimy je chronić i wspierać. Szczegóły już za chwilę, Eko Radio Lublin do godziny 15. Zapraszamy, zaczynamy.
Eko Radio Lublin.
Eko Radio Lublin w sobotę 8 marca. Rozpoczynamy od segregowania odpadów, bo to niezwykle istotne dla ochrony środowiska. W poszczególnych gminach może to wyglądać nieco inaczej. W Lublinie selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest w oparciu o 5 kategorii, które umożliwiają wrzucenie odpadów do konkretnych pojemników. To szkło, zmieszane, papier i tektura, metale i tworzywa sztuczne oraz bioodpady. O czym była mowa w poprzednich programach, do odsłuchania na naszej stronie internetowej w zakładce Eko Radio Lublin. Specjalne miejsce mają przede wszystkim odpady niebezpieczne, mówi zastępca dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Lublinie Katarzyna Madoń-Kremeś.
Odpady niebezpieczne jest to dodatkowa kategoria odpadów, czyli powiedzmy opakowania po jakichś rozpuszczalnikach, odczynnikach chemicznych, więc jakiś na przykład zostaje nam farba, tak, cała, niezużyta, więc też tam do punktu selektywnego zbierania odpadów odwozimy i tam zostawiamy.
A opakowanie po zużytej już farbie, na przykład do malowania ścian?
Że jeżeli opakowanie po farbie jest, tą farbę wymalujemy do końca, więc ewentualnie możemy ją wrzucić tutaj, jeżeli jesteśmy przekonani, że ta farba jest już, że to opakowanie jest całkiem opróżnione, możemy zwrócić do metali i tworzyw sztucznych, czyli do żółtego worka. Jeżeli tam są pozostałości farby, no to traktujemy to też tak jak niebezpieczne i odwozimy do PSZOK-u. Następną jeszcze kategorią odpadów, o których też chciałam wspomnieć, to są oczywiście zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. I tu troszeczkę są już inne zasady. Mamy taki punkt przy Polskiej Korporacji Recyklingu, też na ulicy Metalurgicznej. Tam może mieszkaniec codziennie do godziny 18 przywieźć zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny. A dodatkowo w każdą ostatnią sobotę miesiąca pod tymi naszymi największymi marketami pojawia się Polska Korporacja Recyklingu z takim kontenerem i tam mieszkańcy także w każdą ostatnią sobotę miesiąca mogą dostarczyć zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. I w przestrzeni miasta są też tak zwane takie zielone pojemniki na drobny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, do których mieszkańcy mogą wrzucić no, takie jak na przykład suszarka, tego typu odpady. I tutaj też pamiętajmy przy zużytym sprzęcie elektrycznym, elektronicznym, że też jest ta zasada jeden za jeden w sklepach, czyli jeżeli kupujemy jakiś sprzęt, czy choćby nowy telewizor, a stary jest nam niepotrzebny, wtedy oczywiście możemy to zostawić w sklepie, bądź oddać, jak jest przywóz tego, wcześniej zgłaszamy w sklepie przywóz tego asortymentu, możemy oddać stary. I co jest jeszcze ciekawe, od tamtego roku wyszliśmy z taką właśnie propozycją dla mieszkańców, że jest tak zwane odbiory domowe, czyli także poprzez wypełnienie takiego, to jest, trzeba wejść na stronę www.odbiorydomowe, wypełnić formularz, jaki zużyty sprzęt chcemy oddać, wyznaczyć jakby termin, kiedy chcemy, żeby został odebrany ten sprzęt i pracownicy Polskiej Korporacji Recyklingu, właśnie z którą mamy podpisaną umowę jako miasto, przyjadą i odbiorą bezpośrednio bezpośrednio z domu, więc tutaj naprawdę z zużytym sprzętem jest bardzo dużo możliwości.
Także zużyte baterie muszą być odpowiednio składowane. W ich składzie znajduje się bardzo dużo niebezpiecznych substancji, takich jak choćby rtęć, kadm, nikiel, ołów i lit. Są one szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi, dlatego należy je wkładać do specjalnych pojemników.
Tutaj też możemy te baterie wrzucać do tych takich zielonych pojemników, które są w przestrzeni miasta, na drobny sprzęt elektryczny, elektroniczny, a także mamy ponad 100 takich pojemników na zużyte baterie, które są w wszelkich instytucjach publicznych. To takie czerwone małe pojemniki, do których też możemy wrzucić zużyte baterie.
I akumulatory?
Akumulatory takie samochodowe, to też zgodnie z ustawą powinniśmy to wymieniać przy zakupie nowego. Zostawiamy stary akumulator. Jeżeli nie zostawimy starego akumulatora przy zakupie nowego, wtedy musimy ponieść tak zwaną opłatę depozytową za taki zwykły samochodowy akumulator 30 zł, więc nawet to po prostu raz, że jest nieopłacalne, żeby nie oddawać. A także zużyte akumulatory, no najlepiej też każdy punkt złomu przyjmuje i za to możemy dostać jakby, no w zależności od ceny na danym skupie, opłatę. Następną kategorią odpadów są zużyte leki i tutaj też już chyba mieszkańcy Lublina się przyzwyczaili, że tego typu odpady możemy zawieźć też do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, ale ponad 100 aptek ma z nami umowę, są specjalne pojemniki na zużyte śmieci i tam na zużyte leki i tam wtedy możemy zostawić te zużyte leki w tych aptekach, z którą mamy podpisaną umowę i wykaz takich aptek także jest zamieszczony na naszej stronie internetowej. I teraz to, o co my prosimy też mieszkańców, żeby też tutaj wyrzucając leki, żeby chociażby te blistry, czyli te leki zużyte, żeby to wyjąć z tych opakowań tekturowych wraz z ulotkami, żeby do apteki zostawiać tylko i wyłącznie leki tych, na przykład te w blistrach, a te opakowania tekturowe czy ulotki, które zajmują bardzo dużo miejsca i są także no, dosyć ciężkie, żeby to oddać do niebieskiego worka, do papieru i tektury. Tu także zostawiamy wszelkiego rodzaju syropy, oczywiście z zawartością. To, co często mieszkańcy też się pytają, termometry. Termometry raczej nie wrzucamy do tego typu pojemników w aptekach. Termometry też powinny być oddane do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, bo nie jest to lek, tam jest substancja niebezpieczna, rtęć, która też powinna być zagospodarowana w sposób bezpieczny dla środowiska.
A jeżeli mamy wątpliwości, gdzie wyrzucać poszczególne odpady, pomoże nam wyszukiwarka. Ale o tym w programie Eko Radio Lublin powiemy już po przerwie.
Eko Radio Lublin.
Dziś w programie Eko Radio Lublin poruszamy kwestię segregacji odpadów. Przed przerwą mówiliśmy o odpadach niebezpiecznych, zużytych bateriach czy przeterminowanych lekarstwach, które nie mogą trafiać na wysypisko. A jeżeli chcemy sprawdzić, gdzie wyrzucić posiadany odpad, możemy skorzystać ze specjalnej wyszukiwarki.
Oczywiście generując odpady, każdy z mieszkańców często ma dylemat, gdzie to wyrzucić. Czy to jest faktycznie tworzywo sztuczne, czy to może nie jest tworzywo sztuczne, czy to jest łączone z paru. I to faktycznie, nie mówię, że to jest proste, to jest bardzo często skomplikowane, więc my edukujemy też mieszkańców, mamy wszelkiego rodzaju ulotki, jakieś pomoce dydaktyczne, które są zamieszczone na naszej stronie internetowej, ale też od paru lat już funkcjonuje tak zwana wyszukiwarka internetowa, na której po prostu wchodzimy w tą wyszukiwarkę i możemy tam sobie wpisać, tak jak nazwiemy odpad, wpisujemy sobie na przykład, nie wiem, długopis, nie wiem, jakaś tam buteleczka, butelka, guma do żucia i wtedy wpisujemy takie hasło i podpowiada nam ta wyszukiwarka internetowa, gdzie dany odpad wyrzucić, do którego worka, do którego pojemnika, bądź że musimy to oddać właśnie do leki, do apteki, albo to wywieźć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. i też prosimy mieszkańców, że jeżeli faktycznie będą wpisywać tą frazę do wyszukiwania i nie odnajdą tego typu odpadów, to też jest taka specjalna rubryka, do której należy wpisać ten odpad. My to zakwalifikujemy i dodamy to do wyszukiwarki odpadów, więc bardzo polecam, żeby to stosować. Oczywiście mieszkańcy, bo to już ta selektywna zbiórka funkcjonuje już bardzo długo, więc mieszkańcy znają tutaj zasady.
Informacje na temat segregacji można znaleźć także w ulotkach czy na stronach internetowych urzędów gmin. Warto się w tym zakresie edukować, bo choć właśnie segregowaniem odpadów zajmujemy się od kilku lat, to wciąż mamy wątpliwości, gdzie wyrzucać poszczególne śmieci.
Apelujemy, żeby też respektować te zasady, bo nie ukrywamy, że właśnie jeszcze z tą selektywną zbiórką, może nie przez znajomość, tylko właśnie, że nie znamy tych, do końca tych przepisów, tylko po prostu nie segregujemy. Więc dalej około 50% wszystkich odpadów, które są odbierane od mieszkańców, to jest 50% to są odpady zmieszane. Wiemy, że też ten strumień powinien być mniejszy, więc my też bardzo apelujemy. Też weszliśmy w taki system ostrzegawczy, tak zwanych czerwonych kartek, który, jeżeli firma, która zajmuje się odbiorem odpadów komunalnych, jakby zauważy, że to jest zupełny brak segregacji odpadów, na przykład nie wiem, będzie odbierał metale i tworzywa sztuczne i zobaczy, że tam w ogóle nie ma metali i tworzywa sztucznego, tylko nie wiem, totalnie nie nadające się do tej kategorii odpady, wtedy jest robiona dokumentacja fotograficzna i jest naklejana taka czerwona kartka, która mówi, że jest źle prowadzona segregacja odpadów, popraw segregację i takie informacje wysyłane są do, jeżeli to jest zabudowa wielolokalowa, to do zarządcy danej nieruchomości, tam gdzie jest przypisana wiata śmietnikowa, bądź jeżeli to jest zabudowa jednorodzinna, to wtedy do właściciela, aczkolwiek przy zabudowie jednorodzinnej raczej ta segregacja jest robiona bardzo dobrze. Gorzej troszeczkę patrzymy, że jednak w tej zabudowie wielolokalowej, gdzie jest ta anonimowość, czyli jakby no nie bierzemy odpowiedzialności za te swoje odpady, tam faktycznie jest gorzej, więc też naprawdę apelujemy. A dla przypomnienia, jeżeli będzie notoryczny taki brak tej segregacji, tej selektywnej zbiórki odpadów, wtedy może zostać nałożona sankcja w postaci podwójnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany miesiąc bądź miesiące, w którym miasto stwierdziło brak tej selektywnej zbiórki. Więc po pierwsze aspekt środowiskowy, a drugi raz aspekt ekonomiczny.
O czym mówiła Katarzyna Madoń-Kremeś, zastępca dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Lublinie. O zasady segregowania odpadów w poszczególnych gminach należy pytać w konkretnych urzędach miast i gmin. Ekoradio Lublin, do godziny 15 wracamy za chwilę.
Ekoradio Lublin. Prowadzi Małgorzata Maksim.
Słuchamy programu Ekoradio Lublin w sobotę, 8 marca. A teraz powiemy o pszczołach, które pełnią niezwykle istotną rolę w całym ekosystemie. Nie może ich zabraknąć w naszym środowisku, bo bez nich nie będzie i nas. To między innymi one odpowiadają za zapylanie roślin i dzięki pracy pszczół mamy dostęp do wielu owoców czy warzyw. Eksperci przestrzegają jednak, że może to się zmienić, bo od kilku lat pszczół ubywa. Dlatego musimy dbać o te cenne zapylacze, a czyha na niewiele niebezpieczeństw. Jednym z nich są chemiczne opryski. Zatruty nektar, który pszczoły pobierają z kwitnących roślin, zabija je lub osłabia. Warto też zadbać o kwieciste ogrody i nasadzenia roślin miododajnych, mówi prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Lublinie Piotr Różyński.
Osoby, które zajmują się uprawą swoich ogródków, z reguły ma to na celu jak gdyby zaspokojenie dwóch potrzeb. Jedna potrzeba to jest potrzeba jakiegoś sensownego spędzenia wolnego czasu, zrelaksowania się, ale nie ukrywajmy też, że w znacznej mierze chodzi tu o to, żeby pozyskać żywność, co do której mamy pewność, że ona jest w 100% zdrowa, a więc pozbawiona udziału niepotrzebnych substancji chemicznych, tudzież nie jest intensywnie nawożona w sposób sztuczny. Dlatego też warto jak gdyby zwrócić uwagę, że takim czynnikiem plonotwórczym, szczególnie jeżeli chodzi o te uprawy, które wymagają zapylenia, są między innymi pszczoły. No oprócz pszczół także i dzikie zapylacze, jak czmiele, pszczoły samotnice, ale to one w znacznej mierze decydują o tym, jaki będzie plon chociażby ogórków, chociażby porzeczek, no także i nawet winogron, może w mniejszym stopniu roślin takich jak słonecznik. Ale też, o ile nie pszczoły, to inne owady też tutaj ważną rolę odgrywają. Do tego dodamy szereg roślin owocowych, czereśnie, wiśnie, jabłka, gruszki i tym podobne. Dlatego też zachęcamy do tego, aby stosować środki ekologiczne. Są one być może droższe, chociaż niekoniecznie. Na pewno dają gwarancję to, że nasza żywność będzie bezpieczniejsza. Oczywiście zarówno środki konwencjonalne, jak i środki ekologiczne powinniśmy stosować o właściwych porach, a szczególnie zwracać uwagę na to, żeby nie stosować takich środków w czasie oblotu. Zwracać też należy uwagę na to, co rośnie pod na chociażby drzewem, które pryskamy, bowiem ten środek także znajdzie się na roślinach rosnących poniżej.
Dlatego warto uprawiać rośliny, które pomagają pszczołom i innym zapylaczom.
Zachęcamy też do tego, aby przyczyniać się, aby pszczoły, które mieszkają w naszej okolicy, miały pewien komfort bytowania przez cały rok, tudzież dbałości o dzikie zapylacze, które wymagają stałego dopływu pokarmu, bo one nie gromadzą najczęściej zapasów, tak jak pszczoły, które potrafią tam nawet i kilku czy kilkunastodniowy okres niedoboru pokarmu z zewnątrz przetrwać. Żeby nie do końca jak gdyby porządkować teren, który mamy wokół siebie, zostawić w miarę możliwości oczywiście jakiś kawałek, nazwijmy to w dzikości, tak, żeby tam ta roślinność mogła sobie rosnąć taka, jaka na danym terenie występować powinna. Warto też zwrócić uwagę, aby w nasadzeniach używać roślin, które mogą dostarczyć nektaru lub pyłku pszczołom i oczywiście też dzikim zapylaczom. A więc starać się unikać drzew i krzewów iglastych, starać się, że tak powiem, w miarę możliwości ograniczać tereny przeznaczane pod strzyżone często trawniki i tym podobne praktyki. Tak? Wracając do kwiatków, które, że tak powiem, były typowe dla naszych dawnych ogrodów przydomowych, no tutaj można zwracać uwagę na to. Najprostszym tutaj takim rozeznaniem, nawet dla osób, które nie znają się na kwiatkach, to bardzo cenne dla pszczół są te kwiatki, które mają pojedynczy rząd płatków, tak? A więc te kwiaty tak zwane pełne, jak piwonie, róże pełne, czy też bzy, nie będą dla pszczół użyteczne, pomimo że pięknie kwitną.
A jeżeli mówimy o stosowaniu różnego rodzaju środków ochrony roślin, to warto pamiętać o stosowaniu takich preparatów wieczorem po oblocie pszczół.
Generalnie zasada jest taka, że nie powinniśmy się sugerować do końca jakimiś godzinowymi rozkładami, ale starać się odczekać aż do ustania oblotu pszczół. Szczególnie chodzi o te dni, kiedy ten dzień jest dosyć długi, często jest dosyć ciepły wieczór i szczególnie na przykład na plantacjach malin zauważamy, że pszczoły do w zasadzie samego zmroku po tej plantacji latają i jeszcze starają się jakiś tam nektar zebrać, a przy okazji no, wykonać tą robotę zapylania. No, u nas jak gdyby nie dostrzegamy jeszcze problemu z zapylaniem, więc siłą rzeczy jak gdyby przeświadczenie o tym, że ma ono znaczenie, no jest jeszcze takie nie do końca, tak? Dopiero gdy się okaże, że jest problem, no to wtedy już sami jak gdyby plantatorzy podnoszą larum, czego dowodem jest jak gdyby fakt, że kiedy nastąpiły problem z tak zwanym CCD, czyli nagłymi upadkami rodzin w Stanach Zjednoczonych, to nie pszczelarze jak gdyby pierwsi podnieśli larum, tylko plantatorzy migdałów, którzy szybko wykalkulowali, jakie z tego tytułu mają problem, że pogłowie pszczół się na tym terenie zmniejszyło. Pszczelarze wyregulowali to sobie ceną, za usługę. Natomiast no pszczołom nie da się wytłumaczyć, że właściciel wziął dwa razy więcej, więc one muszą pracować dwa razy szybciej. One zrobią tyle, ile mogą.
A jakie pożytki lubią oblatywać pszczoły i inne zapylacze? O to w programie Eko Radio Lublin też jeszcze podpytamy.
Eko Radio Lublin.
W programie Eko Radio Lublin powracamy do tematu ochrony pszczół, które pełnią niezwykle istotną rolę w całym ekosystemie. Nie może ich zabraknąć w naszym środowisku, dlatego musimy o nie dbać, na przykład sadząc rośliny miododajne pożytkowe dla pszczół.
No tutaj jest sytuacja taka, że większość roślin jak gdyby stara się przywabić zapylacze nektarem, tak? Bo oczywiście pyłek jest ważny w życiu zapylaczy, ale rośliny z reguły jako wabiciela stosują nektar. No i tutaj można powiedzieć, że mamy rośliny dziko żyjące, ale też i rośliny, które rosną w ogrodach. No będą też z kolei podzielone na rośliny użytkowe, typowo użytkowe, tak jak drzewa owocowe, tak krzewy owocowe, czyli malina, porzeczka, jeżyna, agrest, krzewy i drzewa ozdobne, na przykład no, pięknie kwitnąca na wiosnę forsycja, pomimo swojej żółci, no dla pszczoły jak gdyby jest nieużyteczna, ale już na przykład wierzba, praktycznie każdy rodzaj wierzby, jeżeli pozwolimy jej się rozrosnąć i zakwitnąć, jest przez pszczoły wykorzystywana. Z drzew dużych, no to jest lipa, klon, zarówno ten klon pospolity z tymi ostrymi zębami, jak i taki piłkowate klon jawor. Akacja, znaczy pseudoakacja w zasadzie, tak ją nazywam akacja, ale to jest pseudoakacja, czyli grochodrzew, robinia akacjowa, inaczej zwana. Także te drzewa warto jak gdyby w swojej okolicy sadzić.
Na jakie pożytki pszczoły lubią latać?
Przede wszystkim najchętniej latają na te pożytki, które są, tak? Przede wszystkim muszą one być. No z reguły pszczoły nie mają preferencji co do tego, na jakie pożytki latać. Oczywiście, jeżeli są rośliny, które w danym czasie nektarują nieco lepiej, no to pszczoły będą się na tych roślinach skupiać. No ale z reguły jest tak, że pszczoła, jak każde inne stworzenie, potrzebuje pokarmu zróżnicowanego. I tu szczególnie takim dowodem jest fakt analizy pyłkowej miodu i okazuje się, że oprócz tych głównych pyłków i no zakładamy, że udział nektaru z tych roślin jest największy w danej porcji miodu, to mamy też szereg pyłków innych, po to, żeby to jak gdyby stanowiło pewne uzupełnienie, tak, tych różnego mikroelementów. Przyjmuje się, że rodzina ma się dobrze w sytuacji takiej, kiedy w rodzinie znajduje się pyłek co najmniej z 5 różnych roślin. Tak. Ona wtedy ma się dużo lepiej, niż by miała jeden pyłek, chociażby z najlepszej z nich, czyli zawierającej najwięcej białka, najbogatszą w aminokwasy. I jeszcze kawałek sierpnia. Tak. I tutaj jest to bardzo zły moment, bowiem pszczoły zaczynają wychowywać pokolenie zimowe. I ono idzie w gorszej kondycji do zimy, no i siłą rzeczy gorzej zimuje, jak gorzej przezimuje, no ma gorszy start i jest problem jak gdyby z prowadzeniem tej rodziny w ciągu sezonu. A jeszcze dołoży się kolejna ta susza, powiedzmy lipcowa, która nie jest jedynym z powodów, no bo przede wszystkim jest powodem brak roślin wtedy kwitnących, tak?
Tak jak i w przypadku żywienia człowieka, dieta powinna być zróżnicowana. A co w przypadku nawadniania? Czy warto w ogrodach tworzyć poidełka dla pszczół? Bo o tym dużo się mówi, na przykład w czasie upałów.
To znaczy się poidełka w ogrodach nie do końca. Nie do końca ten pomysł mi się podoba z tego względu, że to nie jest tak, że pszczoła leci, musi się napić. Poza tym jest sytuacja taka, że w okresach suszy pszczoły bardzo skrzętnie wyszukują źródeł wody, tak? Szczególnie wody, która jest pachnąca w jakiś sposób, czyli gdzieś tam w oczkach wodnych, no i przede wszystkim ciepła, tak? Dlatego też, jeżeli pszczoły zaczną przylatywać, no staną się dla nas uciążliwe, tak? Ich to nie jest rzecz ratująca im życie, bo one powinny mieć to zapewnione przez pszczelarza w obrębie pasieczyska, bądź korzystać z naturalnych zbiorników. Natomiast jeżeli zwabimy pszczoły, one będą to pamiętały, tak? No chyba, że chcemy, tak? ale szczerze mówiąc, to ten pomysł jak gdyby to jest taki, no powiedzmy po to, żeby pochylić się nad tą biedną pszczołą, tak? No ale w tej sytuacji często jest tak, że pszczelarz wystawi poidło, woda u sąsiada jest z różnych względów dla pszczół o jeden stopień atrakcyjności atrakcyjniejsza, no i sąsiad no ma problem, tak? Bowiem pszczoły zamiast korzystać z poidła korzystają tam z jakichś przecieków, często z przeciekających kranów, tak? Gdzie to tam przecieka, gdzieś później leci po murze ładnym takim cieniutkim strumyczkiem, a w zasadzie samą taką wilgocią się rozlewa. Także no ten akurat no często jest to w prasie i pokazywane i w multimediach różnego rodzaju, tak? W internecie, ale no ja osobiście uważam, że tu akurat takiej konieczności nie ma. Natomiast posadzenie rośliny, która będzie kwitła w drugiej połowie lipca i dostarczała nektaru albo pyłku i podlewanie tejże rośliny, no to tak się zgodzę.
O czym mówił prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Lublinie Piotr Różeński. Temat ważny, dlatego w programie Eko Radio Lublin będziemy do niego powracać.
Eko Radio Lublin.
Tak, kończymy dzisiejsze wydanie programu. Zbliża się bowiem godzina 15, ale warto zostać z Radiem Lublin, bo przed nami następne interesujące audycje. Krzysztof Mysiak pozostaje, by je realizować, a kolejne Eko Radio Lublin już za tydzień po godzinie 14. Dziękuję Państwu za uwagę, miłego weekendu, dobrego tygodnia życzę. Małgorzata Maksim, do usłyszenia.
Eko Radio Lublin.